człowiek nie wypije, ryba nie przeżyje. Reportaż Marka Gąsierowskiego.
Wędkarze zasygnalizowali, że pojawiają się ryby pływające do góry brzuchem.
Robert Wierzbowski, Centrum Reagowania Kryzysowego w gminie Supraślu.
Tempo pojawiania się tych ryb było bardzo niepokojące, bo momentalnie jedna po drugiej zagęściły tutaj ten rejon zakoli przy jazie. Ocalały tylko ryby, które właśnie się ukrywały po zakolach. Wszystkie, które płynęły w głównym nurcie rzeki, w zasadzie zginęły.
Dostaliśmy bardzo dużo zgłoszeń, przede wszystkim dotyczące właśnie śniętych ryb spływających wraz z nurtem rzeki.
Marcin Dziedzic, naczelnik Wydziału Inspekcji w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska.
Były zgłoszenia, reagowaliśmy. Pierwszym naszym tutaj podejrzeniem dotyczącym tych śniętych ryb, no to była oczywiście przyducha. Badaliśmy tą rzekę w trakcie licznych kontroli, licznych wizji w ciągu rzeki Supraśl. No i rzeczywiście potwierdzały się nasze podejrzenia, że ten stan tlenu w rzece był bardzo niski. No i świadczyło to o tym, że rzeczywiście może to być przyczyną tego, że te ryby są śnięte i one po prostu spływają z nurtem rzeki.
Strażacy prowadzili działania ratownicze, no bo tak to trzeba nazwać, próby ratowania tego, co ocalało w rzece. 10 dni ich praca polegała na napowietrzaniu części tej przybrzeżnej rzeki. Natleniali tą część rzeki. Próby natleniania głównego nurtu niestety mijały się z celem, dlatego że cały czas w tej wodzie brakowało tlenu i zbyt szybki nurt powodował, że po prostu to, co napowietrzone zostało, zaraz odpływało i nie przynosiło to skutków, więc bardzo szybko zmienili tryb pracy na natlenianie nabrzeża.
Jedną rzecz od razu chciałem podziękować wszystkim wędkarzom, którzy uczestniczyli w zbieraniu niestety już martwych ryb.
Jerzy Łucki, dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego, oddział w Białymstoku.
Byliśmy jedyną instytucją, która ma zezwolenie na wywóz ryb, które po prostu zdechły.
To były 3 tony śniętej ryby, które odbieraliście w różnych punktach.
Takimi punktami to był punkt Supraśl i Wasilków. Jeździliśmy także do Dobrzyniewa. Te wszystkie ryby, które po prostu zebraliśmy, zostały utylizowane. Na to mamy też i dokumenty. Tragedia. Dowiedzieliśmy się o tym, że jest przyducha. No i tutaj po prostu tego tlenu prawie nie było. Skoro nie było tlenu, to i ryba jako stworzenie i istota żywa, prawda, niestety nie miała szans przeżycia.
Było bardzo dużo piany. Dzisiaj jesteśmy koło jazu i w zasadzie ta piana jest tylko przy samym jazie. Naturalna rzecz, woda spływa i piana powstaje. Natomiast ta piana w ubiegłym roku zajmowała prawie połowę tego zalewu. To też o czym świadczy. Były jakieś substancje w wodzie, które powodowały jej spienianie.
Dzień dobry. Jesteśmy w laboratorium białostockich wodociągów.
W lipcu 2021 roku nastąpiło nagłe pogorszenie jakości wody, że skutkowało to klęską ekologiczną.
Jolanta Bielawska, kierownik laboratorium wody w wodociągach białostockich.
Zaobserwowano zagniwanie, w ogóle ścieki w wodzie. Czegoś takiego jeszcze nie było. Takich wyników badań nie było. Badaliśmy takie parametry jak barwa, mętność, ogólny węgiel organiczny, utlenialny. Enterokoki, to jest taki parametr mikrobiologiczny, tlen w wodzie oczywiście i szereg innych parametrów, które nam wyskoczyły w ogóle poza wszelkie normy. No nie zgadzamy się z tym, że to jest skutek jakiegoś naturalnego procesu.
Krajobraz po katastrofie.
Utlenialność, jest to wskaźnik materii organicznej w wodzie.
Grzegorz Zajkowski, kierownik działu produkcji wody Pietrasze Wasilków.
Nikt do tej pory nie projektował wodociągów na tak duże parametry. To, co było w tamtym roku, żeśmy osiągali ponad 330 jednostek patyny na litr, jest to barwa, której do tej pory w historii wodociągów nie było. W 2004 roku była też taka fala brudnej wody, to też był lipiec-sierpień. Mieliśmy wtedy około 200 jednostek. Żeśmy jakoś tam poradzili, ale rok ubiegły pokazał, że to była tragedia. Nikt na świecie nie projektuje stacji uzdatniania wody na usuwanie parametrów tak wysokich w wodzie powierzchniowej. Uzdatniając taką wodę, standardowe ilości reagentów, które są do tej wody używane, wzrastają pięciokrotnie. Jest to potworny koszt dla nas, dla wodociągów. Mówimy tu o energii elektrycznej, o związkach chemicznych, czyli na przykład wodę utleniamy wstępnie. Sam zakup czystego tlenu, wytworzenie ozonu powoduje ogromne koszty. Pozostałe reagenty również ilościowo, to jest razy 5. Koszty wodociągi ponoszą, a jak Państwo wiecie, cena wody na razie się nie zmieniła i to jest jakby nasz potworny koszt wytworzenia, uzdatniania wody do parametrów, które obowiązują nas.
Grube pieniądze wchodzą w grę.
To są bardzo wielkie pieniądze.
Wskaźniki zanieczyszczenia wody, takie mikrobiologiczne jak enterokoki, wręcz nie pozwalają nie tylko takiej wody uzdatniać, ale nawet nie można kąpać się w takiej wodzie. Uzdatnianie takiej wody powoduje, że zmniejsza się pH i woda uzdatniona jest podatna na wtórne zanieczyszczenie. Mogą być jakieś tam lokalne pogorszenia jakości wody, szczególnie latem. Boimy się powtórzenia tej sytuacji. Chcemy wszystko zrobić, żeby nie pogorszyła się jakość wody uzdatnionej, która dociera do naszych mieszkań.
Kolejnym ogromnym kosztem, który my musimy jako wodociągi ponieść, jest kolejna regeneracja złoża filtrów węglowych. Filtry węglowe jest to ostatni element procesu uzdatniania, który to polega na tym, że przez 4 komory filtracyjne przepuszczamy wodę po ozonowaniu pośrednim, wodę taką już prawie, że już bardzo czystą, ale jeszcze przerzucamy ją przez filtry węglowe, które pochłaniają ostatnie związki, które mogą podawać smak, zapach tej wody. Woda wychodzi wtedy już kryształowa. Nikt na świecie nie jest przygotowany na aż tak duże ładunki zanieczyszczeń i pewne ładunki wody płynąc przez nasz ciąg technologiczny zostały zatrzymane właśnie na filtrach węglowych, przez co ich pojemność sorpcyjna została wyczerpana. Powoduje to koszt ogromny, bo ponad 2 miliony 500 tysięcy będziemy w tym roku musieli przekazać, wyłożyć z własnej kieszeni na powtórną regenerację takich filtrów węglowych. Cena ostatnio wody się nie zmieniła, a to są koszty, które my ponosimy cały czas dodatkowo. To nie jest nasza wina, te koszty musimy sami ponieść.
Straty z tego tytułu Supraśl poniósł dosyć duże, bo tak naprawdę to jeszcze gdzieś tam echo tych 10 dni się odbijało długo, do dzisiaj się odbija?
Jeżeli chodzi o samą plażę, to faktycznie musieliśmy wyłączyć ją z użytkowania. Plażowanie było możliwe, natomiast zakaz kąpieli był całkowity w rzece Supraśl. Tak naprawdę ten najważniejszy miesiąc ubiegłego roku jako sezon turystyczny należy tutaj w tym względzie uznać za zmarnowany, bo dopiero pod koniec lipca wody została dopuszczona do użytkowania i turyści mogli z powrotem korzystać z kąpieli w rzece.
Ta tragedia spowodowała jedno, że nie ma Pstrąga, a był.
Tak, właśnie też ostatnie takie badania wykazują, że na odcinku Płoski, to jest lewy dopływ Supraśli, w tej chwili naprawdę są nieliczne egzemplarze, to te, które się zachowały przy tej przydusze. Jedynym takim wytłumaczeniem to było to w zeszłym roku w lipcu, że wpłynęła woda beztlenowa do koryta zalegająca na łąkach, na pokosach. Oczywiście tutaj wiele rzeczy się na to jakby skupiło, między innymi to, że był pokos pierwszy trawy, prawda, on zalegał na łąkach, spadł deszcz, właściciele czy użytkownicy łąk nie mogli zebrać, potem ta woda zalegała w rowach melioracyjnych, przyszedł drugi deszcz po upałach i wprowadził beztlenową wodę do koryta. Zbyt duża ilość wody, rzeka sobie nie dała rad.
Nie ma skutku bez przyczyny.
Strefa ochrony pośredniej jest tylko ustalona na obszarach Nowodworce, Wasilków i Jurowce. Natomiast rzeka płynie nam z miejscowości takich jak Michałowo, Gródek. Nie ma tam takiej strefy ochronnej.
Naszym obowiązkiem jest pilnowanie górnej zlewni rzeki Supraśl, pilnowanie dopływów. Ta woda do nas spływa i nie możemy jeździć codziennie do, nie wiem, Gródka, Michałowa, do Mościsk, żeby tą wodę pobierać i ją tam badać. Są inne jednostki, które powinny się tym zająć. Pól z łąk spływają nawozy rolnicze, one też wzbogacają rzekę w związki organiczne i mineralne. I dzięki temu roślinność rzeczna rośnie nadzwyczaj obficie, hamując nawet przepływ wody w rzece. I to, żeśmy mieli właśnie też przykład w roku ubiegłym. Kiedyś fale takiej brudnej wody przepływały w ciągu tygodnia, półtorej tygodnia. Teraz taka fala trwa 3 tygodnie, bo roślinojrzeczna tak hamuje naturalny przepływ, że ta woda się wylewa na łąki, potem z tych łąk spływa i trwa to bardzo długo. Kolejny deszcz przychodzi i mamy znowu podniesienie poziomu w rzece, woda się wylewa na łąki, bo roślinność hamuje ten naturalny spływ i nam to się wydłuża w czasie. Nadmienić też należy, że nasz klimat na tyle się zmienia, że mamy bardzo duże jednostkowe opady deszczu w regionie. Właśnie w tamtym roku mieliśmy ponad 45 litrów tyle deszczu spadło na metr kwadratowy, czyli ogromny spływ punktowy, miejscowy. Jeśli taki spływ się pojawi w górze rzeki, to jest dosłownie mała klęska ekologiczna. Wszystko, co stało na polu, spływa do tej rzeki. Sporządziliśmy sobie takie mapy punktów poboru, gdzie żeśmy byli, pobierali tą wodę i potem nanieśliśmy wyniki i załóżmy dziwną sprawą, jest bardzo mocno podwyższony poziom manganu w wodzie. Na jednym z dopływów rzeki Supraśl, w miejscowości Topolany, stwierdziliśmy 2350 mikrogramów manganu. Kiedy standardowo dla wód powierzchniowych ta wartość się waha od 20 do 60 mikrogramów. Skąd w tym miejscu 2350? To z nieba nie spadło. W rzece to się potem rozcieńcza. Jest jeden dopływ, tu jest drugi dopływ. W Mościskach już spadło to stężenie manganu na 106. Ale początkowo mieliśmy ponad 2300. Tam dużego przemysłu nie ma, ale jak się wejdzie w internet i sprawdzi się zawartość nawozów, których się używa w rolnictwie, no to tam są też nawozy z dużą ilością manganu.
Otrzymujemy informacje z różnych instytucji, między innymi z Inspekcji Ochrony Środowiska. Nie stwierdziliśmy takiego przypadku, żeby nastąpiło jakieś awaryjne zanieczyszczenie wód Supraśli.
Grzegorz Bok, kierownik Wydziału Planowania i Gospodarowania Wodami w Wodach Polskich w Białymstoku.
Raczej tą niską jakość wody w Supraśli wiążemy z tym, że w zlewni Supraśli występują tereny, które nie są właściwie gospodarowane pod względem rolnictwa i tutaj widzimy podwyższoną zawartość związków organicznych w rzece, która powoduje odtlenienie wód, a w związku z tym i też śnięcia, które występują. Te śnięcia odnotowywaliśmy w poprzednich latach, szczególnie często zdarzały się po ulewnych deszczach, gdzie woda zastoiskowa na polach powodowała spływy powierzchniowe, odtlenienie wody i w konsekwencji te śnięcia ryb.
Tak naprawdę wszystko, co się zaczyna odnośnie tego śnięcia ryb, ma miejsce w górze rzeki, zaraz prawie że u źródła. Co tam takiego może się dziać u źródła?
No docierają do nas informacje, że to przede wszystkim brak odpowiedniego zarządzania wodą w obszarach zmeliorowanych. Mam tu na myśli okolice Gródka Michałowa, gdzie jeszcze pracując w Inspekcji Ochrony Środowiska prowadziliśmy pewne analizy i badania, które wykazywały, że spływy powierzchniowe z tamtego rejonu powodują przeżyźnienie wody i w związku z tym w konsekwencji doprowadzają do odtlenienia.
Tam można powiedzieć dużo plantacji torfu jest, czyli gleby torfowe. To może mieć wpływ, czy nie?
Oczywiście, tutaj brak odpowiedniej reglementacji wodą na tych obszarach zmeliorowanych powoduje to, że następuje wymywanie tej materii organicznej z gleby i nadmierny jej spływ do koryta rzeki.
Dla upewnienia się, czy inne czynniki nie mają wpływu na stan wody w rzece Supraśl?
Marcin Dziedzic, naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku.
Rozpoczęliśmy kontrolę w oczyszczalniach ścieków należących do gmin, które leżą, że tak to określę, w ciągu rzeki Supraśl. No i niestety tutaj w tym wypadku potwierdziły się nasze podejrzenia, że te ścieki zrzucane są w złym stanie, mimo oczyszczania tych ścieków, ich wartości przypominają ścieki surowe. No, zebraliśmy dowody w tym zakresie no i przekazaliśmy sprawę tutaj do naszej prokuratury.
Jak jest nieszczęście, to tych przyczyn musi być troszeczkę więcej. Te ścieki gminne to jedno, ale rolnicy jak gdzieś tam mają nadmiar tych wszystkich, tak powiem, fekaliów i innych rzeczy, no to też tam po cichu mogą gdzieś działać. Państwu się udało takich ludzi znaleźć?
To jest bardzo trudna sztuka ze względu na to, taki powiedzmy sprawca no może podjechać w ciągu powiedzmy 5-10 minut do rzeki, zrzucić zanieczyszczenia z beczkowozu i tyle. No niestety nam się mało kiedy udaje powiedzmy takiego sprawcę złapać na gorącym uczynku. Są oczywiście, dostajemy różnego rodzaju tutaj doniesienia dotyczące tego typu działań. Oczywiście reagujemy na tego typu rzeczy. Jest wiele czynników mogących spowodować takie zdarzenie, jakie miało miejsce w zeszłym roku, czyli katastrofę. No przede wszystkim wtedy była bardzo wysoka temperatura, bardzo duża ekspozycja słoneczna. Przed wystąpieniem tych upałów były bardzo duże spływy powierzchniowe, które niosły ze sobą wartość organiczną do rzeki. Na pewno się przyczyniły tutaj też pewnie jakieś nielegalne działania osób, nie chcę tu generalizować, że to powiedzmy robili rolnicy, prawda, ale osób różnych. Też częścią składową na pewno było w jakimś oczywiście niewielkim stopniu nawożenie powiedzmy pól. Spływ powierzchniowy jakby to zrobił wszystko, bo zabrał ze sobą wartości i nawozowe i organiczne ze sobą, zaniósł do rzeki, a im wyższa wartość organiczna, tym mniej tlenu, no bo zachodzi proces fotosyntezy.
Edukacja rolników i rolnicze spółki wodne.
Spółka wodna powinna działać jako pewne stowarzyszenie użytkowników danego terenu, którzy widzą interes w tym, żeby odpowiednio zarządzać wodą, mając na uwadze zarówno swoją produkcję rolniczą, jak i też ochronę wód, która powinna być też jako cel działalności takiej spółki. I odpowiednie reglamentowanie wody w tych systemach melioracyjnych na pewno zapobiegałoby gwałtownemu spływowi tych zanieczyszczeń do koryta rzeki ze wszystkimi konsekwencjami negatywnymi, które obserwujemy. To jest kwestia zrzeszenia się pewnej grupy osób i tam, gdzie ta spółka działa, przystąpienia do tej spółki, a tam, gdzie jej nie ma, to być może zawiązania takiej spółki na danym obszarze. Taką rolą inspirującą albo częściowo przymuszającą do utworzenia takiej spółki może być kontrola ze strony Inspekcji Ochrony Środowiska, która potwierdzi pewne być może nieprawidłowości w prowadzeniu działalności rolniczej. Tutaj głównie mam na myśli niewłaściwe stosowanie nawozów, zanieczyszczenie rowów melioracyjnych przez nieodpowiedni wypas chociażby bydła, czy niedotrzymywanie terminów stosowania tych nawozów, a to też regulują pewne przepisy. Z drugiej strony widziałbym tutaj też jednak pewną działalność edukacyjną. Powinny prowadzić szczególnie ośrodki doradztwa, które polegałyby na wykazaniu jednak pewnych korzyści, które rolnik powinien dostrzec, czyli mianowicie to, że w okresach, kiedy występują teraz na przykład przesuszenia tych gruntów, utrzymanie tego systemu melioracyjnego da zwiększoną możliwość nawodnienia tych gruntów, a co za tym idzie, no zwiększenie plonów, tak? A w okresach, kiedy te grunty są nadmiernie nawodnione, zatopione, tak? Regulacja wody w kierunku spuszczenia tej wody. To myślę, że to w sumie przyczynia się do zwiększenia tej produkcji rolnej i rolnik na pewno to dostrzeże jako plus.
Generalnie nasza działalność zgodnie z ustawą o doradztwie, pierwszy punkt to są szkolenia.
Wojciech Mojkowski, dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Szkolenia w bardzo różnym, szerokim zakresie, między innymi też gospodarowanie na terenach chronionych w jakikolwiek sposób, czy to obszary naturowe, czy też rejony parków narodowych, ale też ochrona siedlisk, czy to ptaków, czy siedlisk roślin, poza tymi obszarami chronionymi jak obszary naturowe i parki. Oczywiście różnie jest zainteresowaniem, jeżeli chodzi o rolników. Na każdym powiecie w ramach swojego cyklu szkoleń mamy takie kilka praktycznie szkoleń w ciągu roku. Tam, gdzie występują te obszary chronione, gdzie rolnicy korzystają z dopłat, bądź to w ramach rolnictwa ekologicznego, czy też bardziej może korzystają z działań rolno-środowiskowo-klimatycznych, bo to bardziej o tych będzie mowa, to zainteresowanie siłą rzeczy jest większe, ponieważ są konkretne pieniądze, jakie rolnicy mogą uzyskać.
W kontekście Supraśli pojawił się temat spółek wodnych, czyli chodzi tutaj między innymi o eksploatację tych wszystkich instalacji melioracyjnych, ale tych spółek wodnych chyba tam w dorzeczu Supraśli i w samej Supraśli zbyt wielu nie ma.
Na pewno jest dobrze działająca spółka przy ujściu Dobrzyniewo Kościelne, akurat o tej jednej wspomnianej to no wiem, mamy z nimi kontakt.
Niepewne perspektywy.
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku przejęła prokuratury rejonowej w Białymstoku dwa postępowania dotyczące zanieczyszczeń na rzece Supraśl.
Łukasz Janyszt, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.
Pierwsze z tych postępowań zostało zainicjowane zawiadomieniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dotyczy ono nieutrzymywania w należytym stanie urządzeń służących do oczyszczania wody. Drugie z postępowań zostało zainicjowane zawiadomieniem wodociągów białostockich. To z kolei dotyczy zanieczyszczenia rzeki Supraśl substancjami, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Na obecnym etapie obydwa postępowania toczą się w sprawie, to znaczy, że nikomu nie przedstawiono zarzutów. Aktualnie sukcesywnie gromadzona jest dokumentacja, są przesłuchiwani świadkowie, stąd też na chwilę obecną, jako że materiał dowodowy nie jest jeszcze kompletny, trudno tutaj mówić o jakichś konkretnych ustaleniach. Zostały wszczęte postępowania przygotowawcze, co oznacza, że przynajmniej potencjalnie zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, natomiast to, czy istotnie miało tu miejsce przestępstwo i ewentualnie kto ponosi za nie odpowiedzialność, to jest właśnie przedmiotem ustaleń w tych postępowaniach.
Trzeba przyznać, że do dzisiaj już pokutuje taka trochę spuścizna. Mamy w tej chwili, prowadzimy badania na temat rybostanu też dopływów do rzeki Supra, szczególnie Płoska, Słoja. Tam też, jeśli chodzi o rybę, nawet na dzień dzisiejszy nie jest najlepiej. Prowadzimy w tej chwili intensywne działania w celu uzupełnienia rybostanu, bo to nasz majątek, majątek Skarbu Państwa.
Jeśli te wszystkie normy są tak mocno przekraczane, czy istnieje realne zagrożenie, że trzeba będzie z biegiem czasu, jeśli nic się nie zmieni, szukać innych źródeł?
Rzeka Supraśl, woda powierzchniowa, teraz jest głównym źródłem zaopatrzenia w wodę całej aglomeracji Białystok i gmin tutaj ościennych.
Woda, która jest w mieście Białystok, 81% jest właśnie woda powierzchniowa. Jest to nasze główne źródło, na razie tutaj nie mamy innego, i musimy wszyscy dołożyć wszelkich starań, żeby ta woda była zawsze bardzo dobrej jakości, już w źródle. Wtedy wiadomo, że my mamy mniejszy problem z uzdatnianiem. Cały świat teraz jest taki trend, że zabezpieczamy zlewnie i źródło. Dbamy, wykładamy pieniążki o dbałość, o jakość właśnie tej wody w źródle. Dzięki temu mamy mniejsze koszty jakby uzdatniania potem już na technologii.
Z przerażeniem patrzymy na wyniki badań. Kiedy woda już w Supraślu płynie do nas, o parametrze, na przykład barwa jest już ponad 100. Normalnie mamy około 30 mg na litr. I świadomość mieszkańców, nas wszystkich, korzystamy przecież z walorów przyrodniczych terenu. Chcemy się kąpać, chodzić na spacery. Chcemy, żeby ta woda w rzece była takiej dobrej jakości, przynajmniej, żeby nie śmierdziała, nie zagniwała, żeby ryby mogły spokojnie bytować.
Był to reportaż Marka Gąsierowskiego „Człowiek nie wypije, ryba nie przeżyje”.